trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela zwykła, rok C. Z księgi Nehemiasza. Uszy całego ludu nadstawione były ku tej księdze prawa. Z psalmu 19. Prawo Pana bez skazy. Ono odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź Pana godna wiary. Ona uczy dzieci mądrości. Z pierwszego listu do Koryntian. Otóż wy jesteście ciałem Chrystusa, a wszyscy z osobna członkami. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł w szabat do synagogi i wstał, aby czytać. Siostry i bracia, mamy przed sobą po raz kolejny przepiękną liturgię, daną właśnie nam na dziś, na ten moment naszego życia, na tę sytuację, w której się znajdujemy. Bóg przychodzi ze swoim Słowem. A dzisiaj to Słowo mówi o Słowie, mówi o prawie Pana, o Słowie, które wypowiedział Bóg. Sobór Watykański II w Konstytucji Soborowej Dei Verbum zwraca uwagę na ważność tego Słowa, na wagę tego Słowa, który jest objawieniem Boga. A jeden z komentatorów tej konstytucji, Henri Delubac, powiedział, że choć objawienie biblijne jest istotnie objawieniem Słowa, jest jednak nie tylko tym. Ponad Słowem jest jeszcze wizja. Cała Biblia jest wręcz przepełniona tęsknotą i pragnieniem ujrzenia Boga. I o tym mówią nam te czytania, te teksty, nawet list świętego Pawła, który wydaje się być trochę z boku, jakby w zupełnie innym temacie, w innym nurcie, jakby Paweł był na innej ścieżce, kiedy opowiada o charyzmatach, o tej jedności, kiedy wzywa do jedności Kościoła, kiedy pokazuje tę perspektywę wielości łaski i wielości charyzmatu, jakie rozlewa Bóg w swoim ludzie. On też mieści się właśnie w tym pragnieniu, w tej interpretacji, w tym spojrzeniu na Słowo Boga, które budzi, które jest tęsknotą objawienia. Bóg chce się objawić człowiekowi, człowiek pragnie objawienia Bożego. Zatem wejdźmy, choć na moment, w tę dzisiejszą liturgię. Rozpoczyna ją księga Nehemiasza. Czytamy fragment 8 rozdziału. Bardzo gorąco was wszystkich, siostry i bracia, zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tej księgi, bo ten 8 rozdział jest niezwykły, jest przełomowym dla tego wszystkiego, co działo się we wcześniejszych rozdziałach Nehemiasza. Zresztą sam Nehemiasz to człowiek, który bardzo głęboko przeżywa, który jest zdolny do tego, który potrafi bardzo głęboko wejść w swoje serce, zobaczyć, zbadać swoje uczucia, swoje emocje. Jest zdolny do głębokiego poruszenia serca. To nie jest ktoś, kto żyje płytko. Jego imię oznacza człowieka, który potrafi się zagłębić, który nie traktuje życia, a tym bardziej nie traktuje Boga z lekceważeniem. Nie ślizga się po powierzchni poznania, nie ślizga się po powierzchni wiary i zaufania, nie ślizga się też po powierzchni prawa. On wchodzi głęboko, wchodzi na serio. I przyznam szczerze, siostry i bracia, że kiedy zajrzałem do tej liturgii Słowa, mając świadomość tego, że będę głosił Słowo w niedzielę i mając również przekonanie o tym, że przecież jak zwykle, ufam, że jak zwykle spotkamy się w komentarzu do niedzielnej liturgii, bardzo poruszyło mną właśnie znaczenie imienia autora tej księgi. Zdolność do głębokiego przeżycia, do bardzo głębokiego wejścia w Słowo Boga. Mam w sobie to pragnienie i pewnie dlatego też zacytowałem za ojcem Augustynem Pelanowskim tego francuskiego teologa, który komentował Konstytucję Soborową Dei Verbum. że każde objawienie Boga w Starym Testamencie, już w pierwszym przymierzu, ma w sobie to przekonanie, to świadectwo ogromnej tęsknocie, ogromnym pragnieniu zobaczenia Pana. I to właśnie widzimy w 8 rozdziale Księgi Nehemiasza. Lud Izraela wraca z niewoli, gromadzi się przed bramą wodną i zwraca się z prośbą do jednego z pisarzy, do kapłana i uczonego Ezdrasza, żeby przyniósł księgę prawa, księgę Mojżesza, bo chcą usłyszeć, czego pragnie od nich Bóg. Chcą usłyszeć o przykazaniach Boga Najwyższego. I pomyślałem sobie, że mało we mnie jest właśnie takiej tęsknoty i takiego przekonania, że proszę kogoś, żeby mi przeczytał Biblię. Jasne, że mogę ją wziąć i mogę ją sam czytać. Ona jest przede mną, właściwie w każdym pokoju, znaczy w sensie w obydwu pokojach mojego mieszkania mam przynajmniej po 2, po 3 egzemplarze różnych tłumaczeń Słowa Bożego i wiem, że często brakuje wewnątrz mnie tej tęsknoty, żeby komuś, kto przychodzi do mnie, kiedy rozmawiamy, żeby dać komuś Biblię i powiedzieć mu, przeczytaj mi Słowo, daj mi Słowo, nakarm mnie Słowem. Nie mam w sobie takiej odwagi. A może właśnie o to chodzi? Może w rodzinie warto byłoby dbać o taki czas, o taki moment? Może dobrze byłoby znaleźć i wprowadzić pewną tradycję wspólnego słuchania Słowa, kiedy ojciec rodziny bierze Biblię i zaczyna czytać, zaczyna dawać swoim bliskim Słowo Boga. Bo gromadzimy się i mówimy o wielu różnych słowach, o wielu różnych informacjach, wiadomościach. My sami wypowiadamy bardzo wiele różnych słów podczas naszych spotkań. A przecież najbardziej istotne, najważniejsze jest właśnie to słowo, które wypowiada do nas nasz Pan. I dlatego w całej tej sytuacji, którą przedstawia nam 8 rozdział Księgi Nehemiasza, zatrzymało mnie właśnie to zdanie. Uszy całego ludu nadstawione były ku księdze prawa. Ludzie przyszli, żeby zmusić kapłanów, by im głosili Słowo Boga, by im czytali Słowo Boga. No właśnie. My często już teraz nazywamy Słowem Bożym to, co dzieje się po przeczytaniu Słowa Bożego. Często na Eucharystii, zresztą słychać to wszędzie, że ktoś tam, może nawet bardzo znany kapłan, biskup czy papież, wygłosi teraz Słowo Boże. A tak naprawdę Słowo Boga już do nas dotarło. Słowo jest w czytaniach, Słowo Boga to są czytania, to jest psalm, to jest Ewangelia. W niedzielę 4 różne fragmenty Słowa Boga, 4 różne słowa, które wypowiada do nas Pan. A komentarz, homilia czy kazanie to już tylko słowo ludzkie. Może być z natchnienia, może być pod wpływem Ducha Świętego, ale to jednak tylko słowo ludzkie, objawionym słowem, Jest to słowo, które do nas dotarło. Zwracam na to szczególną uwagę, bo często się o tym słyszy, a dobrze jest mieć świadomość, że to, co jest moim osobistym komentarzem, moim jako Grzegorza, który przyjął święcenia, który jest księdzem, to jest tylko słowo człowieka. Dobrze o tym pamiętać. A zatem uszy całego ludu są nadstawione ku księdze prawa. Przepiękna jest też reakcja opisana w kolejnych wersetach na Słowo Boga, właśnie na Słowo Boga. Słowo, które jest też tłumaczone, bo trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy wracają z niewoli babilońskiej, oni w większości nie rozumieją już języka hebrajskiego, posługują się językiem aramejskim. Dlatego Biblia, prawo, które jest spisane po hebrajsku, domaga się też tłumaczenia. Tłumaczenia na żywo, tłumaczenia symultanicznego. Żydzi zresztą mówią, że Biblia opatrzona komentarzem ma większą wartość, ma większe znaczenie niż Biblia, w której komentarza nie ma. Jasne, że komentarz jest bardzo ważny i dlatego Sobór też mówi o tym, dlatego w mszale rzymskim i w ogólnym wprowadzeniu do mszału mamy wyraźnie powiedziane, że należy się ludowi Bożemu, który jest zgromadzony na Eucharystii, komentarz do słowa. Dlatego zresztą, to już też wiecie, ci, którzy mnie znają, wiecie doskonale, że zawsze proponuję i bardzo zabiegam o to, aby głosić, aby komentować Słowo Boga, żeby wyjaśniać je, rozjaśniać. Bo często wielu z nas nie rozumie, nie wie, o czym mówi Bóg. Wysłuchamy czytań i nie wiemy, co powiedział Bóg. bo nie mamy tego zwyczaju, żeby czytać w domu, żeby studiować, żeby szukać. Po to właśnie jest prezbiter na Eucharystii, który powinien wiedzieć, od którego możecie wymagać tego, by wam wyjaśnił słowo. Może ktoś sobie pomyśli, że ktoś z moich braci może pomyśleć, że kręcę teraz bicz na samego siebie, czy na moich braci kapłanów, ale do tego jesteśmy wezwani. Dopiero co przeżywaliśmy w Kościele zakończenie tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan i w czwartek to było związane ze świętem nawrócenia świętego Pawła i tam w Ewangelii w redakcji świętego Marka usłyszeliśmy, że znaki będą towarzyszyć, rozmaite znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, którzy będą głosić słowo, którzy będą Ewangelią dla innych, będą heroldami dobrej nowiny. Reakcja ludu opisana w księdze Nehemiasza jest bardzo mocna. Najpierw wiele razy ludzie wstają i odpowiadają amen. W szóstym wersecie przeczytamy, potem podnieśli ku górze swe ramiona, pochylając swe twarze, aż do ziemi składali Panu pokłony. Wcześniej mówili amen na to słowo. Lewici ułatwiali ludowi zrozumienie i zrozumiałe słuchanie prawa, także lud mógł trwać na swoich miejscach. Od rana do południa. I kończy się ten opis słowem kapłanów i lewitów. Ten dzień jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie. Bo taka była reakcja na słowo Boga. Kiedy ostatni raz słuchanie Słowa Bożego wywołało w tobie łzy? Szczęścia, radości, może smutku? Kiedy słuchając Biblii tak mocno byłeś skonfrontowany, tak mocno byłaś skonfrontowana, siostro i bracie, ze swoim życiem? Czy Słowo Boga tobą wstrząsnęło? Żeby tak się stało, trzeba po prostu słuchać. Trzeba nadstawić swoje uszy i swoje serce ku księdze prawa, ku księdze przykazań Boga. Bo nie chodzi tylko o słowo, chodzi o tęsknotę i pragnienie ujrzenia Boga. To, że kogoś zobaczę, a nie tylko usłyszę, to naprawdę nam zmienia perspektywę znajomości. To wprowadza znajomość na inny poziom. To nas zbliża do siebie. Nie tylko słuchanie, ale zobaczenie. Jak bardzo tęsknimy za naszymi przyjaciółmi, za naszymi bliskimi. No właśnie, za tymi, których nazywamy bliskimi. Jaką masz tęsknotę, siostro i bracie, za Bogiem? Zobaczyć. Psalm 34 mówi, chodźcie, zobaczcie, jak słodki jest Pan. Nawet nie tyle skosztujcie, zobaczcie, spójrz, jak dobry, jak słodki jest Pan. Weźmiesz słowo, przyjmiesz komunię, możesz zobaczyć. Może się w tobie ciągle budzić ta tęsknota za Bogiem. Bo przecież chrześcijaństwo to osoba Jezusa Chrystusa. Papież o tym bardzo mocno przypomniał młodym ludziom teraz w Panamie. Chrześcijaństwo to osoba Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwo to Chrystus. Nie jesteśmy religią księgi, ale jesteśmy religią osoby. Jesteśmy w relacji do osoby. No w ogóle nie lubię używać słowa religia. Jesteśmy w relacji do osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzebujemy Jego słowa, potrzebujemy Jego spojrzenia. Pójdźmy dalej do psalmu 19, który mówi o prawie Pana, o tym, jak wspaniałe jest słowo Boga. Bez skazy odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź, właściwie każde świadectwo Pana jest godne wiary. Dzieci uczy mądrości. Takie jest słowo Boga. I psalmista przepełniony tą radością powie w 10 wersecie, bojaźń Pańska jest święta, Jego wyroki zgodne z prawdą, razem oparte na sprawiedliwości, godne pożądania bardziej niż złoto lub kamień szlachetny, ogromny, słodszy od miodu, od całego plastra. I dalej nie będziemy co prawda słyszeć tego tekstu w psalmie. W nowych lekcjonarzach będą tylko dwie zwrotki, wersety 8, 9, 10 i 15, ale warto przeczytać cały ten tekst. Też, siostry i bracia, zachęcam was do tego, żeby zatrzymać się przy Księdze Psalmów, przy 19 psalmie i przeczytać go w całości, zatrzymać się przy całym tym tekście. Ale zaraz po uwielbieniu Słowa Boga, po uwielbieniu prawa Bożego, w ostatnim wersecie, w 15 wersecie, natrafimy na taki tekst, takie zdanie. Niech znajdą uznanie te słowa ust moich. niech myśli mego serca będą stale przed Tobą. Tęsknota. Z jednej strony łaska, pragnienie, bliskość Boga, Jego słowo, Jego prawo, Jego miłość objawiona w Biblii. I z drugiej strony moje słowa niech znajdą uznanie przed Tobą. Niech Cię zatrzymają. Niech moje myśli, myśli mojego serca będą nieustannie przed Tobą. Nie odwracaj ode mnie swojego wzroku. Potrzebuję Twojego zainteresowania. Dzisiaj byśmy powiedzieli, zgodnie z prawdą, potrzebuję doświadczenia Twojej tęsknoty za mną. Chcę doświadczyć tego, że za mną tęsknisz, Boże. Niesamowite rzeczy. Ale to pewnie jest zaproszenie do osobistej modlitwy, więc pójdźmy dalej. Do apostoła narodów. 12 rozdział 1 listu do Koryntian, wersety od 12 do 30. Pewnie w wielu parafiach będzie wybrana krótsza wersja tego czytania, czyli wersety 12, 13, 14 i 27. I właśnie ten 27 werset przeczytałem na początku, kiedy Paweł mówi o tej rozmaitości, o rozmaitości łaski, o przynależności różnych ludzi, o tej niesamowitej różnorodności Kościoła, o tym pragnieniu Boga, które odkrywają różni ludzie, i wolni, i niewolnicy, i Judejczycy, i poganie. Wszyscy zostaliśmy napełnieni duchem. Jednym duchem zostaliśmy napojeni. Mamy w sobie, każdy z nas ma w sobie ten smak tego nowego, młodego wina. I Paweł powie, wy jesteście ciałem Chrystusa. Wszyscy z osobna członkami. Każdy z was ma dbać o siebie samego, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, ale też każdy z was ma szansę, żeby odkryć łaskę, która jest w Kościele. Możesz korzystać z modlitwy, możesz korzystać z pomocy swoich sióstr i braci. Jesteśmy dla siebie niezbędni. Jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni. My potrzebujemy dzisiaj tej świadomości po raz kolejny. Po to Kościół, młody Kościół, gromadzi się przy Piotrze, przy papieżu Franciszku, aby cieszyć się różnorodnością, by doświadczyć i ucieszyć się łaską Boga jednym duchem, w jednym duchu. I by razem z Maryją, z tą, która jest błogosławiona przez Boga, by razem z nią uwielbiać Pana właśnie za tę różnorodność, za niepohamowane pragnienie zbawienia, za niepowstrzymaną miłość. Jesteście ciałem Chrystusa. I dlatego siebie nawzajem możemy karmić Słowem Boga. Dlatego sobie nawzajem możemy ogłaszać Ewangelię. Dla siebie nawzajem mamy być tymi, którzy ogłaszają Królestwo Boże. I wreszcie Ewangelia. Szczerze przyznam, że trudno mi jest ją komentować w dwóch częściach, bo to spotkanie Jezusa ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodakami w Nazarecie, tam gdzie się wychował, jak zaznaczy święty Łukasz w 16 wersecie 4 rozdziału swojej Ewangelii, to spotkanie warto widzieć w całości. Dlatego chciałbym się dzisiaj skupić tylko na dwóch elementach, które święty Łukasz zaznacza w swojej Ewangelii. Usłyszymy ją zresztą od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału. Pierwsze cztery wersety będą wstępem, bo rzeczywiście to jest wstęp, to jest dedykacja też tej Ewangelii Łukaszowej. I potem od 14 do 21 wersetu z 4 rozdziału, czyli ta pierwsza część pobytu Jezusa w Nazarecie. Tego jednego przedpołudnia, szabatowego przedpołudnia w synagodze, no, które było naprawdę brzemienne w skutki, ale o tym już przecież wiemy, bo znamy ten tekst i o tym pewnie powiem więcej dopiero w następnym tygodniu. A zatem święty Łukasz najpierw daje świadectwo o tym, że już wielu próbowało opowiedzieć o Jezusie, ułożyć opowiadania o tym wszystkim, co się wydarzyło między nami. I dlatego on, słuchając tego wszystkiego, próbuje też zbadać sam, naocznie, odwiedzić wszystkie miejsca. Wtedy najprawdopodobniej spotyka się właśnie z Maryją, z Matką Jezusa, spędza wiele czasu, słucha tego, co mówi Maryja o swoim synu. Spotyka Pawła, towarzyszy mu w podróżach misyjnych, rozdzielają się na moment. Ta historia Łukasza też jest bardzo ważna, bardzo piękna. I mówi do tego Teofila, dostojnego Teofila, czy to jest konkretna osoba, czy świętemu Łukaszowi chodzi o wspólnotę Kościoła, to nie jest dla nas dzisiaj istotne. Istotne jest to, że Łukasz chce odkryć prawdę, ale jednocześnie też w swoim tłumaczeniu, w swoim opowiadaniu będzie już tę prawdę o Jezusie interpretował. Będzie pokazywał to, co z jego punktu widzenia jest najważniejsze. Dlatego mamy tę różnorodność w redakcjach Ewangelii. Ale ważne jest to, że on się przykłada, on niesamowicie uważnie bada to wszystko, co dotyczy Jezusa. Chce go poznać jak najlepiej. Chce wiedzieć o nim jak najwięcej. Tęskni, pragnie, szuka. Szuka Boga. Nie tylko po to i nie tyle po to, żeby kogoś przekonać, ale przez całą Ewangelię Łukasza widać to wewnętrzne pragnienie i jednocześnie wewnętrzne doświadczenie miłosierdzia, które otrzymał od Boga. Łukasz się naprawdę przyłożył, wykonał niesamowitą pracę i jest to wyrazem jego tęsknoty za Jezusem. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Ona komponuje się i dość dobrze współgra z tymi myślami, które już padły. Ale jest jeszcze jedna rzecz, już w samym wersecie 16. Jezus przychodzi do Nazaretu, oczywiście w mocy ducha wraca do Galilei. Święty Mateusz napisze, że było to po uwięzieniu Jana i Jezus nie chciał zostać w Judei, nie chciał niepotrzebnie narażać się na aresztowanie, kiedy nie wykonał jeszcze dzieła, dlatego usuwa się w swoje rodzinne okolice. Święty Łukasz napisze tylko, mocą ducha wraca do Galilei. Duch Boży tak planuje posługiwanie, misję i wszystko, co ma się wydarzyć w życiu Jezusa. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu rzeczywiście prowadzi nas ku życiu, ku niebu. A zatem przychodzi do Nazaretu, tam, gdzie się wychował. Spotyka ludzi, którzy dobrze go znają. On ich doskonale zna. Do tej pory niczym się nie wyróżniał. Nic szczególnego nie można było o nim powiedzieć, oprócz tego, że rzeczywiście był uznawany za syna Józefa, był synem Miriam, wzrastał, nie kończył nie wiadomo jakich szkół, bo przecież Nazaret to nie żadna metropolia, to nie miejsce, w którym Bóg mógłby działać. A jednak odznacza się mądrością, wzrasta w mądrości, wzrastał już przez te 30 lat w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, jak zaznaczy święty Łukasz we wcześniejszych tekstach. Ale Jezus ma jeden zwyczaj, który grecki tekst oddaje słowem eiotos, przyzwyczajenie, taki swój zwyczaj. Zwyczajem Jezusa jest odczytywanie słowa, jest czytanie Biblii, właściwie śpiewanie słowa w synagodze. Odkąd przeżył bar mitzwę, ma taki zwyczaj, że kiedy wchodzi do synagogi, chce czytać słowo. I święty Łukasz zaznacza, że właśnie zgodnie z tym swoim zwyczajem wchodzi w szabat, na poranne nabożeństwo i wstaje, aby czytać. Mogą być różne przyzwyczajenia. Mogą być przyzwyczajenia, które stają się nałogami. Mogą być przyzwyczajenia, które prowadzą nas na wyżyny moralności. Jakie masz przyzwyczajenie? Albo inaczej. Siostro i bracie, czy masz już to przyzwyczajenie czytania Biblii? Czy jesteś w tym podobny do Jezusa? Czy twoim przyzwyczajeniem, tym, z czego jesteś znany, jest właśnie relacja z Bogiem? Co jest tą twoją charakterystyczną cechą, po czym wszyscy cię rozpoznają? Wystarczy powiedzieć tylko krótko o tobie i, no właśnie. I wszyscy wiedzą, że chodzi właśnie o ciebie. Dobrze jest nad tym się dzisiaj zastanowić. Nad tym moim fundamentalnym przyzwyczajeniem. Nad tym, co mnie określa. I może warto dzisiaj też prosić Boga, aby tą rozpoznawalną czynnością, tym, z czego będziesz znany, co cię będzie odróżniać od innych, albo może inaczej, bo nie chodzi przecież tyle o odróżnianie się od innych, ale o to, co jest charakterystyczne dla ciebie, że będzie to słuchanie Boga, że będzie to lektura Słowa Bożego, że będzie to bycie Ewangelią, heroldem Ewangelii, dobrej nowiny. Że ktoś, patrząc na ciebie, będzie mógł właśnie to o tobie, siostro i bracie, powiedzieć. Pomyślmy o tym. Zaczyna się wszystko od pragnienia, które było tak mocno wyrażone w księdze Nehemiasza. pragnienie słuchania Boga. Później widzisz, że Bóg chce słuchać ciebie, że tęskni za tobą. Widzisz, że ci wszyscy, którzy są obok ciebie, i o tym pisze święty Paweł, są Kościołem. Ty jesteś im potrzebny, oni są tobie potrzebni. Mamy tego samego ducha. Jesteśmy wszyscy ciałem Chrystusa. I wreszcie, właśnie z tego, że jesteś Chrystusowy, możesz być znany. Niech łaska Boga, niech Jego błogosławieństwo i miłosierdzie poprowadzą nas w tym tygodniu do takiego rozpoznania, do tej miłości Słowa, do bliskości z naszym Panem i Bogiem. Amen.
Bogu niech będą dzięki.